Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni ludzkiej te słowa: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Sam zaś Jan nosił odzienie sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahama. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto słowo Pańskie. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś nas ogarnął tym słowem, byśmy je przyjęli i nie bali się. Słowo, które mi przyszło, kiedy czytałem tę Ewangelię, no to dziwak. Dziwok i różne tego odmiany. Bo kiedy tak patrzymy na Jana Chrzciciela i po dzisiejszym opisie moglibyśmy powiedzieć, że jest dosyć ekscentrycznym człowiekiem, dziwakiem. I myślę, że większość z nas skupiłaby się na jego dziwactwie związanym ze sposobem ubierania się i ze sposobem jedzenia. Chcę was zapewnić, że to żadne dziwactwo, tylko bardzo wielka mądrość, ponieważ sierść wielbłądzia jest bardzo dobrym izolatorem. I jeśli on był na pustyni i temperatura tam spadała o 40 stopni, różnica temperatury między dniem a nocą, to już wiecie, że chłopak się dobrze zabezpieczy. A ta szarańcza i miód, dla nas to się wydaje niewyobrażalne, ale miód już nam coś mówi. A szarańcza i miód to jest jeden z najlepszych przysmaków i uwaga, najbardziej pożywny pokarm, jaki tam można zdobyć na pustyni. Czyli nie tutaj jego dziwactwo. Tak się zastanawiałem, gdzie może być jego dziwactwo. Jego dziwactwo możemy określić, że jest przesadzie wobec Bożego Słowa. Jan Chrzciciel słucha i wierzy słowu, które słyszy. I tu jest dziwactwo, które dzisiaj też jest jednym z głównych oskarżeń chrześcijan wobec chrześcijan, katolików wobec katolików. Dziwaczysz, przesadzasz. A po co do kościoła codziennie? A po co tak często raz na miesiąc do spowiedzi? A po co ty się codziennie modlisz? A czemu szukasz codziennie kontaktu ze Słowem Bożym? A po co się żegnasz przy kościele czy przy cmentarzu, obok którego przejeżdżasz? Przesada. I tak w bardzo wielu przypadkach myślę, że sobie usprawiedliwiamy, no, że ten to przesadza. Ten to jest dziwok i nie ma co na niego patrzeć, nie ma co w jego ślady iść. A tymczasem chcę was dzisiaj, w tą drugą niedzielę Adwentu, zaprosić do przesady. Tak. Do tego, byśmy z przesadą wytrwale, cierpliwie i codziennie szukali, znajdowali przychodzącego Boga w naszym życiu. do tego, byśmy z przesadą starali się coś więcej zrobić, pomodlić się, spotkać z Bogiem w Kościele i w drugim człowieku, który nas potrzebuje. Chcę, żebyśmy byli dziwakami i zapraszam was do takiego dziwactwa. I proszę, żebyście się nie bali tego dziwactwa. Nic nie grozi. Najwyżej może grozić wyśmianie, wytykanie palcem i stwierdzenie, że jesteś dziwak. Ale chcę wam powiedzieć, że jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, do tego dziwaka Jana Chrzciciela to bardzo wielu ludzi przychodziło. W konkretnym celu. Ponieważ Jan żył tym, co głosił. I kiedy przychodzili do niego, to słyszeli Słowo Boże, nie tylko wypowiedziane, ale przeżyte, a nawet przeżyte przez Jana Chrzciciela. Nie szukacie takich ludzi? Nie chcecie ich słuchać? Ci ludzie są dla nas autorytetem. Być może się trochę wstydzimy, krępujemy, bo inni nie idą, bo inni nie słuchają, ale gdzieś tutaj, nie chodzi o tutaj, w głębi serca wiemy, że ci ludzie nie tylko, że mają coś do powiedzenia, ale że mogą mnie zachęcić do tego, żebym ja czynił podobnie. Ilu takich proroków masz w życiu? Takich chrzcicieli, którzy żyją Bogiem. I zachwycasz się nimi gdzieś tam w ciszy swego serca ukradkiem, żeby nikt nie widział. A czemu nie zachwycić się na zewnątrz? Czemu nie podziękować? Czemu nie dodać otuchy i samemu nasycić się tym, czym oni są nasyceni? Bo tak naprawdę, kochani, ważne jest to, czym ja się karmię. Ten motyw powraca tutaj od 2 lat w Gliwicach. Czym ja się żywię, to wychodzi na zewnątrz. Ale ja mówię o głowie, ja mówię o sercu, ja myślę o sposobie myślenia, o sposobie decydowania, o sposobie mówienia. Czym się karmię, to wpływa na moje życie codzienne. Czy chcę, czy nie chcę. I żeby wszystkich jasno tutaj ustawić, to widać na zewnątrz. Nie da się ukryć tego, czym się naprawdę żywi moje serce, mój umysł, moja wiara, moja relacja z mężem, żoną, moje relacje w rodzinie, w sąsiedztwie, na osiedlu i tak dalej, i tak dalej. Tego nie da się ukryć. U Jana Chrzciciela widać jasno, czym on się naprawdę żywi, co jest dla niego pokarmem serca. To jest Słowo, Słowo Boże. I kochani, Pan Bóg wypowiedział już ostatnie słowo. Pan Bóg już wypowiedział ostateczne słowo. To jest Jezus Chrystus, na którego przyjście oczekujemy. I będziemy niedługo, bo teraz oczekujemy Jego tego ostatecznego przyjścia, ale niedługo po raz kolejny przypomnimy sobie, że On się narodził, że Słowo stało się ciałem. I rodzi się pytanie, na ile to jest mój pokarm? Na ile ja żyję Jezusem Chrystusem? I tutaj, moi drodzy, tak mi dzisiaj przyszło, że wbrew pozorom jakiejś takiej ugładzonej poprawności politycznej czasami trzeba wstrząsnąć. Tak mi się nasunęło, na niektórych opakowaniach jest napisane wstrząsnąć przed użyciem. Wtedy podobno jest lepsze. Wtedy dokładnie się wszystko wymiesza. I wtedy dokładnie się okaże, co tak naprawdę w środku jest. I zobaczcie, mamy nie jakieś lerum polerum, głaskanie po głowie, tylko jest konkret. Jan Chrzciciel wzywa do opamiętania się. Jan Chrzciciel mówi, że ci, którzy żyją bez Pana Boga albo traktują Go po powierzchni, umierają i on się na to nie zgadza. To nie jest to, że on na kogoś krzyczy czy obraża i tak dalej. To wypływa z jego miłości, którą czerpie ze Słowa Bożego. potrafi bardzo jasno nazwać rzeczy po imieniu. I wiecie, na tym polega dobry prorok Boży, który nie boi się stawiać wymagań, nazwać rzeczy po imieniu, a jednocześnie zawsze znajdziemy w jego słowie nadzieję. Bo zobaczcie, on tam tych faryseuszy i saduceuszy tak dosyć mocno uszkorcował. Ale mówi im, chłopaki, to nie jest koniec świata. Wydajcie godny owoc nawrócenia. To, że tu jesteście, to jest dla was nie przekleństwo, tylko błogosławieństwo. Kolejną szansę, którą otrzymaliście od Pana Boga. Nawróćcie się, wyprostujcie wasze ścieżki. Czasami się słyszy, no, że ten za głośno krzyczy, ten za dużo mówi, ten może kogoś zranić. Wiecie, jeżeli płynie słowo z serca, które jest napełnione Bożym Słowem, to nawet gdyby zraniło, to jednocześnie zacznie leczyć. Opowiedzcie mi, jeśli masz w sobie chorobę i nie wyrzucisz jej z siebie, bo ci ktoś o tym nie powie, to co? Będzie ci lepiej? Będziesz zdrowszy? Jan Chrzciciel jest gwałtownikiem, ale to jest gwałtownik Bożej miłości. No, a my dzisiaj gwałtowników Bożej miłości uważamy za dziwaków i się od nich odsuwamy. Wiecie dlaczego? Podświadomie nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, że odsuwamy się od nich, bo boimy się zarazić. Ponieważ miłość Boża jest mocno zaraźliwa. Dlatego możemy budować różnego rodzaju zasieki, mury obronne i tak dalej, żeby ta miłość nas nie dotknęła. No Pan Bóg będzie pukał. Pan Bóg za 3 tygodnie przyjdzie, aby wejść do mojego serca, do Twojego serca, do Twojego domu rodzinnego, do Twojego małżeństwa, do Twoich relacji międzyosobowych. On będzie pukał, bo będzie chciał wejść, żeby tam być. I nie myśl od razu o jakichś kopernikańskich zmianach w Twoim życiu. Po prostu pozwól mu, żeby on tam był. Żeby on zamieszkał, a wszystko przyjdzie w swoim czasie. Pan Bóg nie przyspiesza. Pan Bóg przychodzi. Dlatego też uwierzmy, że jest w nas ten ogień miłości Ducha Świętego. Bo przecież wszyscy jesteśmy ochrzczeni. Większość z nas jest wybierzmowana. Uwierzmy w to, że On jest w nas i że w nas działa. Niech kolejny tydzień Adwentu będzie tygodniem, w którym chcemy ciężko pracować. Chcemy z Panem Bogiem to czynić. Niech to będzie tydzień, w którym pozwolimy Mu na to, abyśmy bardziej stali się dziwakami, abyśmy zdziwaczeni trochę bardziej. Bo przecież na tym to polega, że Słowo Boże sprawi w nas takie przemiany, że pewno część będzie się z nas śmiała, nabijała, naigrywała. Ale będą też tacy, którzy dzięki mojemu dziwactwu przyjdą i spotkają Boga. Boga przychodzącego i Boga, który jest. A Maryi, Matce Adwenty, która chyba w tych kategoriach jest największą dziwaczką, jaka się zrodziła na ziemi, powierzajmy nasz Adwent i nasze życie. Amen.